Dziengarz.
I literatka.
Dzień dobry Państwu, dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór. Przepraszam, ja na ostatnich nóżkach.
Z tej strony literatka.
I księgarz.
Księgarz jest
niezmachany. Księgarz,
tak. Tak, jesteśmy mokrzy jak psy, ponieważ zaczęło lać, zrobiło się zimno, spadła temperatura, jesteśmy w złych humorach i będziemy dzisiaj źli. Tak. Justyna Wydra.
Szymon Szwajger, ale wszystko jednak, żeby nagrać. To nie takie rzeczy byśmy tutaj przez kry i rzeki przeszli.
Przeszli, oczywiście. Ja tu w ogóle łódką tu przypłynęłam kajakiem. Jesteśmy w Miasto Brzmieniu, tutaj nas nagrywa Jacek. Nie wolno go fotografować. I jesteśmy w warsztacie miejskim. Ponownie bardzo dziękujemy za udostępnienie miejsca. Wszędzie jest pełno pajęczyn, które są pokryte bardzo grubą warstwą kurzu. I jak Państwo będziecie chcieli zobaczyć te pajęczyny, to będą wrzucone na Facebooka.
Wyglądają pięknie, szkoda je odkurzać w ogóle.
Nie, to mam trzeba, nadzieję, że do Halloweena przetrzymają.
Jakby był jakiś taki konserwujący środek do pajęczyn, to by się
jest,
przydał właśnie.
Kurz,
taki, wiesz,
kurz i brud. I
fantastyczne są.
I resztki wiórów.
Ale to nie tak, że w warsztacie, żeby nie wyszło, że tu nie warsztat jest cudownym miejscem, tylko to jest takie jedno po prostu taki...
Charakterystyczne bardzo. A my jesteśmy wszyscy na czarno,
rezerwat, tak.
Więc jesteśmy na tym czarnym pokryci takim pyłem. Też jest cudownie. No w każdym razie, no przecież jak zawsze mówić o książkach, to jest dopiero
ale
nie
tak,
może
jak
nie
zawsze
słychać.
Się rozgadaliśmy o innych rzeczach.
No to jest standard. Wiesz, kogo przyniosłam, Szymon?
Wiem.
Mojego ulubionego rosyjskiego pisarza współczesnego razy dwa. Mhm. A ty co masz?
A ja mam pisarza współczesnego naszego regionalnego.
Regionalnego, o to tak. Fajnie, to super. To, no. Bo ja mam takiego zupełnie moskiewskiego, wiesz. Mm-hmm. To ja powiem o moim. Bo
o tym złośliwi też czasem mówią, że jest moskiewski, ale to złe języki są.
Złe języki, a ten jest moskiewski i się z tym nie kryje. Oczywiście nazywa się Dmitrij Glukhovski.
No tak.
Ma, jest dokładnie...
Ojej, kto by się spodziewał.
Ojej, nie, w ogóle się nie spodziewałaś. Jest dokładnie, jest to pisarz, ja dwa słowa może o nim powiem. Państwo go znacie z metra 2033 oraz 34 i 35.
Tak.
Z gry, która powstała na tej podstawie
no, metro to jest potężne, żeby to cała franczyza nawet.
Uniwersum,
on stworzył
tak,
uniwersum,
wszyscy
a później...
piszą.
Tak.
Nawet Polacy też piszą o metrze w Warszawie i jedne te opowiadania są lepsze, jedne gorsze, ale to, które, ten trójksiąg, który napisał Glukhovski, no jest rewelacyjny, to się super czyta, o tym już chyba mówiłam i on poza takim, bo on się specjalizuje w takim post-apo, znaczy nie tylko, ale post-apo to jest to, co mu najlepiej wychodzi, ale w międzyczasie byłam w bibliotece, to znowu zaskoczenie, bo ja zawsze trafiam do biblioteki w pewnym momencie. I kupiłam sobie, pożyczyłam, przepraszam, w bibliotece się nie kupuje, odruch, patrzę na księgarza. Pożyczyłam sobie, w stanie spoczynku, pożyczyłam sobie Witajcie w Rosji. Mhm. To jest zbiór opowiadań o Rosji, w której niejaki Borys Niemcow jeszcze żyje w tych opowiadaniach, bo to jest wydane dosyć dawno temu, napisane. I ostatnio też byłam w bibliotece po raz drugi i pożyczyłam sobie najnowszą powieść Glukhovskiego. Outpost. Mm-hmm. I powiem może najpierw o tym...
Post-apo.
Post-apo widać. No. Widać po okładce. Natomiast chciałam zacząć od Witajcie w Rosji, bo to jest w ogóle Glukhovski, to jest mój ukochany autor rosyjski i wcale nie dlatego, że jest mega przystojny. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Ale zawsze zrzucają jego zdjęcie do książki.
Tak? W życiu go nie widziałem.
Niesamowicie przystojna mężczyzna. O, tak wygląda. Państwo tego nie widzicie.
No
jest
dobra.
Taki typowy rosyjski przystojniak z dużym talentem pisarskim i to Witajcie w Rosji to są opowiadania, niektóre są, właściwie większość jest fantastycznych, ale bardzo mocno osadzonych w rosyjskich realiach, nic się nie zestarzały. Znaczy jedno na przykład opowiem, jak ekspedycja rosyjska geologiczna dowierca się do piekła i okazuje się, że z piekłem interesy robi Gazprom. I stąd mają gaz i ropę i w ogóle złoża naturalne. Drugie opowiadanie, znaczy to nie jest drugie, ale jedno z inne opowiadanie jest o tym, jak to skąd w Rosji biorą się pieniądze. Rosjanie produkuje takie duże balony i w tych balonach się gromadzi powietrze z zachodu i na ściankach tych balonów osadzają się pieniądze i w ten sposób się powstają, stąd biorą się w Rosji pieniądze. Jeszcze jedno było takie bardzo ciekawe opowiadanie gdzieś w jakiejś odległej rosyjskiej prowincji, w jakiejś gubernii, gdzieś hen zapomnianej, mieszka młoda, piękna dziewczyna, która nie może sobie znaleźć żadnego narzeczonego, pracuje w jakiejś fabryce. No i dużo tam jest ich takich dziewczyn, jakoś tych mężczyzn godnych poślubienia czy w ogóle zainteresowania nie bardzo się znajdują, natomiast każda z nich ma w domu portret wiadomego mężczyzny.
Tak.
Może teraz trochę mniej ukochanego, ale Głukowski pisał to w czasach, kiedy Putin był absolutnym po prostu idolem i ideałem mężczyzny. I ten Putin niewymieniony z nazwiska się tej dziewczynie śni. I za którymś razem śni jej się w różnych niedwuznacznych sytuacjach romantycznych. I za którymś razem ona się orientuje, że jest w ciąży. Okazuje się, że tak się cieszy strasznie, okazuje się, że wszystkie koleżanki są w ciąży i to po prostu Putin wdrożył nowy plan na żeby Rosja się nie wyludniła.
Wioska przeklętych taka.
Nie, no rewelacyjne są te opowiadania, naprawdę to jest, mimo tego, że to już, że mówię, parę lat minęło, to one są po prostu, cała prawda o państwie Putina i tutaj. Jakoś tak w Rosji te wszystkie fantastyczne elementy, one świetnie pasują. Nie wiem dlaczego, ale to w ogóle się nie gryzie z rzeczywistością. Zresztą na okładce tych tomu opowiadań znajduje się taka leciutko zniszczona czerwona gwiazda. I w metrze 2033 ta gwiazda jest takim punktem, który na Kremlu, na świecie nie wolno na niego patrzeć, jak się wychodzi. Także wszystko się tutaj ładnie łączy. Natomiast to jest świetne i dorwałam Outpost. Nie wiedziałam w ogóle, że Głukowski wydaje nową książkę i tu już po okładce widać, że to jest post-apo.
Tak, tak, tak.
Bo tu jest taki pan w takiej kurtce przetrwalnikowej, taki survivalowej. No to dużo mówi, z kożuszkiem, kapturek z kożuszkiem.
Jesteśmy w klimatach metra znowu troszkę.
No zaraz do tego dojdziemy. Tutaj widzimy jeszcze na okładce taki zardzewiały, stary, porośnięty szlamem most i ten pan ma na sobie maskę przeciwgazową. Tak. I książka się zaczyna, właściwie, przepraszam, bo tutaj akurat dzisiaj jest dosyć czuły mikrofon, a ja tykłam kabelek. Może by się wygłuszę. W każdym razie zaczyna się to tak, że na placówce, na granicy, nad rzeką Wołgą, przy ostatnim moście na Wołdze, który jest, mieszka taka komuna dosłownie ludzi, których zadaniem jest pilnowanie tego mostu. Oni mieszkają po moskiewskiej stronie mostu, a za mostem nie wiadomo co jest, bo nad rzeką Wołgą, która jest taka, że się nie da jej przekroczyć, jest zielona, jakieś radioaktywne, trujące wyziewy z siebie wypuszcza i tego mostu kolejowego nie da się przekroczyć bez maski i odpowiedniego sprzętu, ponieważ po prostu rzeka zżera, ale nikt nie przekracza tego miejsca, no bo też nie ma po co, oni mają chronić jakby granicy tej Moskwy, która została po wojnie wewnętrznej. Była jakaś wojna, w której po prostu jedni Rosjanie drugich zaciekle mordowali, niewielu zostało po tej stronie moskiewskiej. No i na tej placówce mieszka główny dowódca, mieszka oczywiście piękna Rosjanka jedna, mieszka jakiś chłopak, który jest w niej zakochany. To takie dosłownie kalki z metra. Ich opowieści, te ich różne takie historie, które oni sobie tam snują. Pojawia się w pewnym momencie Jurodiwy i oczywiście z drugiej strony przechodzi przez most, więc coś tam się dzieje, ta akcja się nie dzieje tak bardzo szybko, tylko dużo jest tutaj rozmów, dużo jest, w ogóle w przeciwieństwie do metra tu jest sporo bo metro było o tyle wymyślone, że tam były wymyślone religie, tam były wymyślone jakieś jedzenie takie, które oni sobie tam hodują, no, generalnie taki świat był zupełnie, zupełnie stworzony od zera. Tutaj jednak jest bardziej realne. Zresztą to się tak dzieje, że na przykład największym skarbem jest iPhone, który już nie działa, ale na przykład linie telefoniczne działają, pociągi przyjeżdżają z Moskwy, jakieś drezyny dowożą, jedzenie i generalnie ludzie sobie jakoś tam żyją. I nawet młodzi ludzie, którzy mają tam 20 kilka lat, jeszcze pamiętają dawną Rosję i pamiętają, jak to było, natomiast ci tacy, powiedzmy, 17-letni już nie, czyli zakładam, że powiedzmy 15 lat wcześniej była wojna. I co mogę jeszcze o tym powiedzieć? Poza tym, że Głukowski się tu powtarza. Znaczy, książkę się czyta rewelacyjnie. 3 godziny w sobotę spędziłam, wszystko mnie wołało, przyjdź do mnie, w ogóle umyj mi naczynia, załaduj zmywarkę, nastaw mi pranie, w ogóle pomóż mi iść na zakupy, zrób cokolwiek, rzuć książkę i chodź na spacer, a ja siedziałam i czytałam, więc czyta się świetnie, bo naprawdę, czy Glukowski potrafi budować napięcie, potrafi budować akcje i to jest naprawdę fajnie zrobione. Drugim plusem tej książki jest taki typowo rosyjski znowu klimat. Mm-hmm. To jest naprawdę tutaj, że to nigdzie indziej się nie może wydarzyć, tylko w Rosji. Bo kończy im się na przykład zaopatrzenie, bo w tej placówce nic się nie da wyhodować, bo tam jest wszystko zanieczyszczone z rzeki. I oni są zaopatrywani przez Moskwę. Regularnie, ponieważ jakby w ramach żołdu dostają to jedzenie, natomiast w pewnym momencie Moskwa przestaje przysyłać jedzenie i dzwoni się oczywiście telefonem z orłem w koronie, takim stacjonarnym. Natomiast mamy tutaj rozmowy tego szefa placówki z Moskwą i te rozmowy są coraz bardziej takie abstrakcyjne i coraz mniej Moskwa jest... Znaczy to nie będzie tego zaopatrzenia, tak? I w pewnym momencie przyjeżdżają kozacy z Moskwy na drezynach.
Super.
Tacy jest, no... piękny oddział takich młodzieńców, blondynów, w takich czapkach odpowiednich, umundurowaniu. Przecież taki kontrast niesamowity, jakby takie anioły przyjechały. I oni mają misję, mają wyjechać za most. Mają tam zwrócić Moskwie te tereny, które Moskwa utraciła, czy jakby odzyskiwać imperium po troszku. No i więcej nie opowiem, bo to już byłoby za duża ingerencja w spoilery by to były. Mimo tego, że faktycznie, no czy my już wiemy, tak, że oni wyjeżdżają i to się na pewno dobrze nie skończy, no wiadomo, że to wszystko jest takie, wiemy od początku, że nie należy tego robić, nie należy tej granicy przekraczać. Natomiast no jak ktoś czytał Metro i pamięta, no to tak trochę to wszystko wie, do czego zmierza. Natomiast warto książkę, mimo wszystko wydaje mi się, jak ktoś lubi Glukowskiego, warto ją przeczytać, bo się mówi, że szybciutko czyta. Warto dla tych rosyjskich klimatów, warto dlatego, że to jest tak strasznie mocno osadzone w tych rosyjskiej mentalności znowu. Mhm. Dużo tu jest w ogóle prawosławia, dużo tu jest takich rozważań o Bogu, o tym, w ogóle takich, o tym jak Rosja, co Rosja robi, żeby świat podbić. Żeby sobie ludzi podporządkować. Właściwie Ameryka robi to samo, ale tu nie ma Ameryki, tu jest tylko Rosja. I no, mówię, to jest warta przeczytania rzecz. Fajne są te poezje, które tutaj są tworzone. Chyba Glukowski sam tworzył, bo nie ma źródła podanego. Bo główny bohater książki jest młodocianym muzykiem, który pisze piosenki, ma gitarę, w ogóle jest taki no, sympatyczny bardzo. No może bardzo to przesadziłam, ale jest sympatyczny, bo jest pozytywnym bohaterem.
Jest kogo lubić.
Jest kogo
słowem,
lubić.
W postapu różnie z tym bywa.
Różnie, nie, tego się da lubić. Jest taki po prostu dosyć naiwny młody chłopak. No i nie mogę niestety opowiedzieć, o co chodzi, bo jak powiem, o co chodzi, to spalę, więc może tutaj skończę opowiadanie. Także dwóch Glukowskich przyniosłam, no.
Okej, okay, no ja przyniosłem literaturę faktu, no bo jak bez literatury faktu przecież sobie dać radę.
No właśnie.
Nijak. Wiesz co, przyniosłem Dariusz Zalega, książka się nazywa Bez Pana i Plebana, pod tytułem ma 111 gawęd z ludowej historii Śląska i to w zasadzie no wszystko mówi o tym, co jest w środku. Rzeczywiście jest 111 gawęd. Dariusz Zalega to jest autor książki Śląsk Zbuntowany, która wyszła w wydawnictwie Czarne czas jakiś temu, która dotyczyła śląskiego udziału w wojnie domowej w Hiszpanii, śląskich ochotników.
Czytałam.
No a to jest taka rzecz od XVI wieku do końca II wojny światowej historii. Znaczy większość oczywiście dotyczy już tego przemysłowego Śląska, czyli XIX wiek, początek XX, natomiast zaczyna się to jeszcze od historii buntu Gwarków w Tarnowskich Górach pod koniec XVI wieku. Jest to wydane przez wydawnictwo RM w tej serii Ludowa Historia Polski. Bękarty Pańszczyzny i Śladami Szei do tej pory wyszło. Natomiast no, to jest inna rzecz, ponieważ to jest historia Polski o tyle o ile.
A tam Polski.
No właśnie, to chciałem powiedzieć. Znaczy jest tutaj...
Znaczy to historia śląska, tak? Gdzieś kawałek.
Tak, i to takiego
śląska.
Traktowanego rzeczywiście bardzo geograficznnie od gdzieś tam Wrocławia do nas
Czechy. No to wtedy,
Czechy,
umówmy się, no to wtedy nie była Polska. No powiedzmy, że po pierwszej wojnie część z tego to była Polska. No, nie oszukujmy się.
No, to jest właśnie tak, bo mamy ten Śląsk, wiesz, mamy, to jest też kolejna rzecz, bo jeden nurt, w którym ta książka się mieści, to jest ta ludowa historia Polski. Drugi to jest to taki śląski gdzieś między Kucem a Janoszem, którzy nam ten obraz Śląska, jeden wyidealizowany, drugi bardzo w czarnych barwach tak. namalowali. A gdzieś tam, to jest kolejna rzecz, która próbuje jeszcze inaczej zupełnie tę historię opowiedzieć. To jak Kaj Zbigniewa Rokity, o którym mówiliśmy
tak,
tutaj i rozmawialiśmy
z autorem. Z
autorem. Pewnie trochę też jak powieści śląskie Szczepana Twardocha. No i to jest taka rzecz, a to jest jeszcze inaczej, bo no już sam tytuł mówi, jest taki, jakby mamy ten obraz Ślązaka właśnie jednak, który chodzi do tego kościoła Żyko, jest pobożny, jest pracowity i
no
specjalnie
jest
się nie wychyla.
To jest dosyć fałszywy, jeżeli się tak troszkę w niego zagłębić, bo, znaczy oczywiście, tak, jasne, natomiast to nam się tak, znaczy nam, to ja się wtrącę trochę, bo to mnie zawsze fascynowało skąd, bo faktycznie ja miałam babcię taką Ślązaczkę i ona faktycznie ona była taka bardzo, bardzo pobożna. Zawsze mnie to fascynowało, to jej takie, u niej zawsze ten kościół jednak był pierwszy przed wszystkim innym. Tak. I to było takie rozróżnienie, zresztą fajnie o tym Binek mówił, że on jak się chciał zabawić z kolegami, to chodzili rzucać kamieniami w ewangelików. Bo to nie było takiego podziału Polacy-Niemcy.
No,
to
też o tym kiedyś mówiliśmy, dokładnie tak.
I nie katolików i to było wyróżnienie w pewnym momencie, od pewnego momentu, bo wcześniej nie.
No tutaj w ogóle jakby z tą pobożnością też autor, że nie zawsze tak to było. Nie będę streszczał, no bo Gawęd jest 111, więc to jest potęga historii. Każda z nich jest fascynująca. Ja bym parę by się chciało, co najmniej parę, jeżeli nie było widzieć rozciągniętą do więcej niż tych dwóch, trzech stroniczek, bo tyle one w książce siłą rzeczy zajmują. To są gliwickie wątki oczywiście też. Jest o gliwickich zamieszkach, kiedy 5000 demonstrantów poszło na Wilhelmstrasse i zaczęło plądrować sklepy w sposób zorganizowany na przykład. Coś, co nam się...
Kiedy to się działo?
W 1917 roku.
Czyli w czasie pierwszej wojny, jeszcze pod koniec.
No koniec wojny, już takie to wrzenie rewolucyjne
tak,
gdzieś tam narasta.
W Niemczech mocno komuniści się tutaj zaczynali.
No tak. No to jest, nie da się ukryć, że sporo tutaj jest też o tym. No później oczywiście jak tych komuniści, generalnie lewicowcy w kontrze do Freikorpsu, później do NSDAP już jest o śląskiej Antifie, bo Antifa to jest nazwa, która ma przedwojenne korzenie.
Jest niemiecka, tak, niemiecka nazwa w ogóle.
I to była, to się nazywało rzeczywiście Antifa i miało tutaj faszyscy. Też no, kilka tysięcy jakby zaangażowanych w szczytowym momencie przed wojną
bardzo
działaczy.
Fajnie to było pokazane w serialu Babylon Berlin. Bardzo dobrze, tak szczerze.
Więc mamy śląskie, mamy gliwickie zamieszki. Jest o Józefie Wieczorku, który stracił ulicę na rzecz proboszcza, który uratował życie Korfantemu, przynajmniej jest taka legenda. Ponieważ po trzecim powstaniu część powstańców, takich właśnie komunistycznie bardzo bojowo nastawionych, chciała walczyć o inną Polskę jeszcze, niż ten, i mieli do Korfantego żal.
Do tej pory duża część Ślązaków wcale
różnych,
nie kocha Korfantego.
Z różnych względów zresztą tego Korfantego nie kochają. No ci akurat z takiego.
Z tego.
No i poszli tam pod chałupę, w której się ukrywał po trzecim powstaniu z zamiarem, żeby go odstrzelić po prostu. No ale się spytali towarzysza Wieczorka o pozwolenie i towarzysz Wieczorek powiedział, że nie.
Nie wolno.
Nie wolno.
Nie
na
nada.
Ulicę i tak stracił.
No stracił. Chcieli ją zostawić Jod Wieczorka, tam zamienić Józefa na innego Jota, ale... Jana chyba.
No i jest na przykład o pani Agnes Wabnic z Gliwic, na której pogrzebie było więcej osób niż na pogrzebie kejzera Wilhelma.
A dlaczego
to? No, ona była działaczką też robotniczą, bardzo popularną. Ona wyjechała do Berlina. Tam na znak protestu popełniła samobójstwo. i ponieważ nieuznany podjęła strajk głodowy, osadzono ją w zakładzie domysłowo chorych, trafiła do aresztu. Jak przegrała apelację, to w ramach protestu popełniła samobójstwo.
Czemu trafiła do aresztu? Znaczy, przeciwko czemu protestowała?
No tak. Przeciwko władzy i kościołowi.
A.
Po końcu XIX wieku
czyli
to wystarczyło,
nasza
żeby...
lokalna, tak. Gliwicka Antifa, prawdziwna.
No to już wtedy nie...
Matka Antify.
To już wtedy nie Gliwicka, ale tak, ona... twierdziła, że Kościół ogromną czcią otacza Najświętszą Maryję Dziewicę, matkę nieślubnego syna, a gdy to samo przydarzy się robotnicy, jest ona przez Kościół poniżana.
No o matko, chyba wiesz. Muszę się przeżegnać.
I to, wiesz, wystarczyło, żeby życie pani Agnes uprzykrzyć do tego stopnia, że sobie odebrała. No i właśnie na pogrzebie było 40 tysięcy osób, które się przerodziły w manifestację.
To też świadczy o tym, jakie, bo to rozumiem, też były czasy te takie powiedzmy powojenne, tak? W znaczeniu pierwszej wojny
nie,
światowej?
Nie, to było wcześniej, to był koniec XIX wieku. Ona zmarła w 1894 roku, bardzo.
To bardzo. No to
nasza Gliwicka, sufrażystka i działaczka.
Niesamowite,
wiesz,
musimy się nią zająć w takim razie, gdzieś ją przypomnieć.
Koniecznie.
Bo, no, to fajna w ogóle pozycja w takim razie, no bo jednak człowiek nie ma pojęcia, naprawdę, jeżeli się coś nam sprzedaje o Śląsku, to się sprzedaje taką oficjalną wersję, zresztą wszystkiego się sprzedaje oficjalną wersję, a historia nie jest taka prosta.
Do tego to mi się podoba, bardzo mi się ta książka podoba właśnie dlatego, że ona raz, że okej, można nawet powiedzieć, że jest moda w tej chwili na tę ludową historię Polski, no, ale z drugiej strony na litość boską. Przez ileś tam lat w ogóle tego nie było.
Tak,
więc
nie było.
Nie dziwi troszeczkę,
część,
że w tej
część
chwili...
osób, czy nie wiem, tam gdzieś czytałam, nawet nie pamiętam, który z publicystów pisał, no tak, no historię opowiada się z punktu widzenia ludzi wykształconych, bo oni potrafili pisać i oni tworzyli historię i oni dowodzili wojskami i oni mieli pieniądze i oni mieli władzę, więc po prostu oni są ważni, a ci tacy malutcy są nieważni, a to... Ja się z tym zupełnie nie zgadzam, bo owszem, wiadomo, że król znaczył tam więcej niż jego poddany, ale czasami to właśnie poddani, jak się zebrali w kupę, to robili rewolucję francuską.
No.
Więc to nie jest tak.
No tutaj tak jest mnóstwo, w zasadzie z każdej tej historii można by jakiś cytat wygłuskać i opowiadać, bo tego naprawdę... postaramy się też autora zaprosić
bardzo
może
by
do nas.
Bardzo by było fajnie. A wiesz skąd... tytuł, to pewnie w kontrze do tego, że po prostu Ślązacy nie zawsze szli tak, jak im kazano, tak? Tylko
tak,
gdzieś pod
prąd. No tak jak mówię, no bo mamy
nie
ten...
Nie tylko Ślązacy, Boże.
Ten obraz taki, co, tego, co Kut nazwał dupowatością z jednej strony, z drugiej taki właśnie, że to jest pobożny i pracowity lud, który... A tutaj się okazuje, że no, pracowity jest, ale potrafi też w związku z tym zorganizować się wokół tej pracy i powalczyć, ponieważ zna jej wartość.
Właśnie chciałam powiedzieć, że Ślązacy są pracowici, owszem, ale jak czują... Ja nie będę się po śląsku wyrażać, w co ich... ktoś robi, bo to brzydkie słowo jest poza Śląskiem, to wtedy potrafią się postawić, tak?
Tak.
Czują, że ktoś no ich tutaj, po prostu nieuczciwie.
Dokładnie, mają, znają wartość swojej pracy, ponieważ pracują ciężko, więc wiedzą, potrafią o to, co uważają, że im się należy zawalczyć.
Ja to zresztą w nas, Ślązakach, lubię. Są takie cechy, których nie lubię. Właśnie nie lubię tej takiej może faktycznie trochę dupowatości, ale też wiem, skąd ona się bierze, więc to nie jest takie nieuzasadnione. Ludzie, którzy żyją na pograniczu i muszą przeżyć, nie opowiadając się za bardzo po żadnej ze stron, albo opowiadając się po tej, która akurat gdzieś wieje z wiatrem historii, to
a to też jest, to też trochę w końcu jest do tego, że wiesz, tego oportunizmu takiego można nawet powiedzieć, że jak no tu, jak nam zawieje, tak się obrócimy, tutaj jednak są...
Ale pewnie są jednak przypadki, jednostki, a taki, no, no mimo wszystko tu będę bronić tego, że no tak szli nasi tam powiedzmy dziady nasze do Wehrmachtu, ale duża część z nich uciekała z tego Wehrmachtu, szła do polskiego wojska, niektórzy wracali
pewnie,
do
tak.
domu, a podobno śmiertelność wśród Ślązaków była dużo niższa niż tam, bo to już nie pamiętam, ale to były takie znaczące liczby, jeżeli chodzi o to, oni się starali tam po prostu przeżyć, niektórzy dostawali krzyże żelazne, ale niektórzy po prostu no, musieli iść, no bo wiadomo, trzeba było, ale żeby tam się specjalnie jakoś poświęcali i własną piersią Führera bronili, to może już niekoniecznie.
No niekoniecznie. No, może wujek mojego taty uciekł, pozbawiając nas szans.
No, jedne słuszne obywatelstwo w raju,
NRF-owskie papiury.
W ogóle nie pomyślał przyszłościowo, wiesz.
Ale uciekł był, więc wiesz, to jest jakby historia mi znana też gdzieś tam z opowieści rodzinnych. No i tak.
Nam się bardzo... należało, bo mojego pradziada Rosjanie rozstrzelali za niemieckość, ale pradziad w ogóle nie był Niemcem, tylko sąsiad go nie lubił.
No to są takie historie.
Rozstrzelali na polecenie sąsiada do nas. Więc fajnie.
No i tak jak mówię, no, Dariusza postaramy się zaprosić do nas w najbliższych tygodniach. I on jeszcze o tym nie wie, ale powiem.
Już się dowie, jeżeli słucha. Okej.
Okay, teraz dobra. Już wie.
No to tyle właściwie. To byliśmy dzisiaj w Moskwie i znowu na Śląsku.
No, trochę po Gliwicach pochodziliśmy.
Poszlajaliśmy. Znaczy się otrzepiemy z kurzu.
Tak, i wyjdziemy znowu na deszcz, to nas zmyje.
Nie, już słodko wyszło. Dziękujemy bardzo
serdeczne.
W takim razie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Mówiła do Państwa literatka.
I księgarz.
I byliśmy w Miastobrzmieniu.
Księgarz.
I literatka.